Chorwackie wybrzeże jest jednym z najbardziej intrygujących regionów w Europie. Znajduje się tutaj ponad 1200 wysp i wysepek, od tak bardzo znanych jak Kyrk czy Korczula, po ukryte perełki, rozsiane pomiędzy głównymi wyspami. Niektóre zadziwiają swym kształtem, jak ta w kształcie serca lub ta podobna do ryby. Inne przypominają olbrzymi odcisk palca albo stanowią anomalie magnetyczne mylące żeglarzy. Chorwackie wyspy są pełne wspaniałych krajobrazów, malowniczych zatoczek oraz niezwykłych jaskiń. Można tu znaleźć kolorowe miasteczka pełne zabytków i miejsca z bardzo ciekawą historią. Dzisiaj zapraszam Was na opowieść o największych, najciekawszych i najbardziej charakterystycznych wyspach w Chorwacji. Zacznijmy od tego, że chorwackie wybrzeże rozciąga się w linii prostej na dystansie około 500 km. Linia brzegowa tego państwa jest jednak o wiele dłuższa i mierzy około 6000 km, z czego ponad 2/3 przypada na wyspy. W sumie wszystkie te wyspy zajmują powierzchnię nieco ponad 3000 km², a to niecałe 6% powierzchni całej Chorwacji i tyle co 1% powierzchni Polski. Spośród ponad 1000 chorwackich wysp i wysepek zamieszkanych jest kilkadziesiąt, a łączna ich populacja wynosi około 130 tysięcy osób. Wiele z nich ma podłużny kształt, równoległy do brzegów stałego lądu, a w dalekiej przeszłości, gdy poziom morza był niższy, wyspy te stanowiły po prostu część kontynentu. Przeważnie chorwackie wyspy są mocno górzyste, miejscami niemal jałowe, choć znaczna część z nich, przynajmniej miejscami, pokryta jest jednak bujną zielenią, co w połączeniu z kolorem wody wygląda po prostu pięknie. Co ciekawe, przytłaczająca większość wszystkich wysp na Morzu Adriatyckim należy właśnie do Chorwacji. I wystarczy rzut oka na mapę, aby przekonać się, jak bardzo dalmackie wybrzeże jest różnorodne, w kontraście chociażby do niemal pozbawionego wysp przeciwległego wybrzeża Włoch. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich chorwackich wyspach w jednym odcinku, dlatego skupię się dziś na tych wyspach i na tych szczegółach, które po prostu są dla mnie najciekawsze. Jeśli macie ochotę dodać do tego filmu jakieś praktyczne wskazówki dotyczące wyjazdu do Chorwacji albo ciekawych miejsc, które znacie, to zapraszam do komentarzy. W naszej podróży po wyspach Chorwacji będziemy posuwać się z północy na południe, od zachodniego wybrzeża Istrii aż po najdalsze skrawki Dalmacji. Na początku musimy dobrze wytężyć wzrok, bowiem półwysep Istria od strony zachodniej jest otoczony jedynie małymi wysepkami, takimi jak te koło miasta Porecz oraz miasteczka Wyrsar, albo takimi w kształcie, powiedzmy, okularów, kawałek dalej na południe. Szczególnie bliska jest dla mnie jednak inna mała wysepka w tej okolicy o nazwie Sveta Katarina, a położona tuż obok pięknego starego miasta Wrowiń. Ma ledwie 600 metrów długości i dość toporne, skaliste wybrzeże, ale ponad 20 lat temu była to pierwsza chorwacka wyspa, jaką odwiedziłem i wspominam ją dobrze do dziś. Prawdziwą wyspiarską perłą zachodniego wybrzeża Istrii jest jednak coś innego, a mianowicie archipelag wysp Briońskich, albo inaczej Briuni. Jest to grupa 14 niewielkich wysp, położonych kilka kilometrów na północny zachód od Puli. Jedna z nich to właśnie ta słynna, bezludna wyspa w kształcie ryby, nazywająca się Gasz. Natomiast inna, także o nazwie Wyrsar, przypomina jakiś owoc z ogonkiem. Największą wyspą archipelagu jest jednak Wielki Briun, długi na 4,5 km i urozmaicony licznymi półwyspami i zatokami. W czasach istnienia Jugosławii przywódca tego państwa, Josip Broz Tito, przez ponad 3 dekady posiadał tu swoją letnią rezydencję, w której spędzał zazwyczaj znaczną część roku i z której de facto często zarządzał krajem. Przyjmował tu także wielu światowych przywódców, od Chruszczowa, Breżniewa, Fidela Castro oraz Edwarda Gierka, po szacha Iranu i królową Elżbietę II. Na wyspie utworzono też coś w rodzaju zoo, czy też parku safari, w którym umieszczano zwierzęta podarowane Tito przez zagranicznych przywódców, m.in. słonie, zebry, lamy czy antylopy. Obecnie cały archipelag Wysp Briońskich ma status parku narodowego, jednego z trzech położonych na chorwackich wyspach. Na zachód od Istrii leży Zatoka Kwarner. Znajduje się w niej dużo ciekawych i już o wiele większych wysp, a w tym dwie największe wyspy Chorwacji i całego Morza Adriatyckiego, to znaczy Krk oraz Cres. Tak się złożyło, że te dwie sąsiadujące ze sobą wyspy mają niemal identyczną powierzchnię i są mniej więcej o połowę większe od wyspy Wolin. Zacznijmy od wyspy Krk, położonej bliżej stałego lądu. Ta wyspa fascynowała mnie odkąd pamiętam, a to dlatego, że wyraz Krk był chyba pierwszą nazwą na mapie, jaką zauważyłem, a która nie miała w sobie samogłoski. Nie mogę się także oprzeć wrażeniu, że na mapie satelitarnej wyspa wygląda jak gigantyczny ząb o wymiarach 40 na 20 km, głównie ze względu na dwa pasma górskie na południowym zachodzie, rozdzielone długą doliną. Te dwa górzyste obszary są suche i w dużej mierze pozbawione roślinności, co stanowi ogromny kontrast do reszty wyspy, która jest bardziej płaska i stosunkowo zielona. Z 20 tysiącami mieszkańców, Krk to także najbardziej ludna spośród wszystkich chorwackich wysp. Patrząc z perspektywy polskiej, można też chyba powiedzieć, że jest to najbardziej dostępna wyspa Chorwacji. Od granic Polski jest stąd w linii prostej zaledwie 570 km, a w chwili, gdy to nagrywam, Google Maps pokazuje zaledwie 8 godzin ciągłej jazdy od granicy w Zwardoniu. Jest tu też blisko z Włoch, Niemiec, Austrii oraz Słowenii. Ponadto wyspa jest połączona mostem ze stałym lądem, a dodatkowo w północnej jej części znajduje się jedno z największych lotnisk w Chorwacji, obsługujące pobliską Rijekę, czyli trzecie największe miasto tego kraju. Mimo tej dostępności i ruchu turystycznego, moim zdaniem jest to jednak bardzo ciekawa wyspa i kilka lat temu naprawdę oczarowała mnie swoją różnorodnością i pięknem. Pamiętam na przykład dwa ładne miasteczka w jej środkowej części, mniejsze w Rybnik na wschodnim wybrzeżu i większe Krk na wybrzeżu zachodnim. Z mniej więcej 6 tysiącami mieszkańców, miasteczko Krk jest zresztą największą osadą na wyspie. Jest to też jedno z najstarszych miast w Chorwacji, a jego zwarte, zabytkowe centrum z wąskimi uliczkami, starymi kościołami i murami obronnymi ma naprawdę dużo uroku. Chociaż to, co naprawdę zrobiło wtedy na mnie wrażenie, to oczywiście przyroda, wybrzeże, zatoki, skały, ciekawa roślinność i liczne zielone tereny na północy. Na północy tej wyspy znajduje się także efektowna jaskinia o nazwie Biserujka. Ma nieco ponad 100 metrów długości, a według legendy niegdyś w jej wnętrzu znaleziono piracki skarb. Ciekawa jest także długa dolina na południowym zachodzie, na której końcu leży Baszka, czyli popularna miejscowość turystyczna z długą żwirową plażą oraz pięknymi widokami na całą zatokę. Kawałek dalej znajduje się natomiast kolejna, znacznie mniejsza i bezludna wyspa Prwić. Jest jakby przedłużeniem pasma górskiego Obzowa na południowym Krku. Ma 7 km długości, jest górzysta i w dużej mierze jest pozbawiona roślinności. Jeszcze dalej na południe leży niemal równie jałowa wyspa o nazwie Goli Otok, czyli dosłownie naga wyspa. Ma 3 km długości i jest obecnie bezludna, ale przez kilka dekad funkcjonowała jako wyspa-więzienie. Najpierw podczas I wojny światowej powstał tu obóz jeniecki, głównie dla jeńców rosyjskich z frontu wschodniego. Na przełomie lat 40. i 50. działał tutaj natomiast obóz dla jugosłowiańskich więźniów politycznych, przekształcony później w więzienie dla więźniów kryminalnych. Podobny obóz, tyle że dla kobiet, funkcjonował na sąsiedniej wyspie Sveti Grgur. Oba więzienia działały do roku 1988. 700 metrów dalej na południe znajduje się wyspa Rab, którą spokojnie można by zaliczyć do najbardziej znanych wysp na Adriatyku. Ma ponad 20 km długości i prawie 10 tysięcy mieszkańców, co jest liczbą naprawdę znaczącą, jak na chorwackie wyspy. Większość z nich zamieszkuje centralną, zachodnią część wyspy. Główną historyczną, zabytkową osadą jest tu miasteczko Rab, które co prawda liczy zaledwie około 500 stałych mieszkańców, ale gdyby doliczyć do tego także sąsiednie, niemal połączone z nim miejscowości, to dostalibyśmy liczbę aż 8 tysięcy osób. W północnej części wyspy Rab leży natomiast osada Lopar, która jest rozciągnięta pomiędzy dwoma zatokami, a także sąsiadujący z nią półwysep. Ten rejon słynie z licznych zatoczek i przynajmniej częściowo piaszczystych plaż, co jak wiadomo nie jest standardem w Chorwacji. Jedna z nich to tak zwana plaża San Marino, co oczywiście kojarzy się z państwem enklawą otoczonym przez Włochy. I co ciekawe, skojarzenie w tym przypadku jest słuszne, bo oba te miejsca są historycznie związane z postacią świętego Maryna, czy też inaczej Marinusa, który miał według podań urodzić się właśnie na wyspie Rab. Najbardziej zielona i częściowo pokryta lasem jest zachodnia część wyspy. Po stronie wschodniej znajduje się natomiast długi, suchy grzbiet górski. Jak widać, wschodnia część wyspy jest w większości jałowa, podobnie jak omawiana już południowo-wschodnia część Kirk, a także wyspy Goli Otok i Prfitch. Kiedy spojrzymy szerzej na mapę satelitarną całego regionu, możemy jednak dostrzec, że to nie jedyne tak jałowe i suche miejsca w okolicy. Podobnie wyglądają chociażby wschodnie wybrzeża wyspy Cres i przede wszystkim wyspy Pag, co skłania do zadania sobie pytania, skąd bierze się ta dziwna prawidłowość. Okazuje się, że główną przyczyną suchości tych miejsc jest obecność długiego i wysokiego pasma górskiego Velebit, które rozciąga się na ponad 100 km na kontynencie, tuż przy morskim wybrzeżu. Góry stanowią barierę dla mas powietrza oraz granice pomiędzy strefami klimatycznymi. W konsekwencji spotkania w tym miejscu dwóch systemów pogodowych powstaje najczęściej zimą tak zwany wiatr Bora, zimny, suchy i bardzo gwałtowny. Bora przekracza górską barierę i z ogromną prędkością opada w stronę wybrzeża i powoduje tam spadek temperatury i wilgotności, a przy okazji podrywa też krople słonej morskiej wody, które zanosi na pobliskie wyspy. W konsekwencji takich warunków wschodnie części tych wysp stają się jałowe i suche i wyglądają zupełnie inaczej niż wyspy, do których nie docierają wiatry znad Velebitu. Na zachód od wyspy Kirk oraz wyspy Rab leży kolejna duża wyspa, a mianowicie Cres. Jak już wspomniałem, ma prawie identyczną powierzchnię co wyspa Kirk i w zależności od źródła można się spotkać z tezą, że jest to największa lub druga największa wyspa Chorwacji. Jest jednak o wiele słabiej zaludniona niż Kirk, a nawet niż Rab i liczy zaledwie około 3000 stałych mieszkańców. Ma także bardzo ciekawy kształt. Jest długa aż na 65 km, ale miejscami cienka zaledwie na nieco ponad 2. Najwyższe wzniesienie położone jest na północy i przekracza wysokość 600 metrów nad poziomem morza, co czyni tę wyspę drugą najwyższą na całym Adriatyku. W ogóle cała północna część wyspy Cres jest mocno górzysta, natomiast tereny na południu położone są niżej. Na północnym zachodzie w wyspę wcina się spora zatoka, nad którą leży miasteczko Cres, gdzie żyje większość mieszkańców wyspy. Po środku tej wyspy leży z kolei jezioro Wransko, długie na 4,5 km. Jest to największy zbiornik słodkiej wody na obszarze wszystkich chorwackich wysp i największe jezioro w Chorwacji pod względem objętości. Jezioro jest kryptodepresją. Jego tafla leży na wysokości 14 metrów ponad poziomem morza, ale dno sięga ponad 60 metrów poniżej poziomu Adriatyku. Co ciekawe, nazwa tego jeziora jest identyczna co nazwa największego chorwackiego jeziora pod względem powierzchni, a które znajduje się w Dalmacji. Ciekawym miejscem na wyspie są także Lubenice, wpisane na listę wstępną UNESCO, czyli tak jakby na listę kandydatów do statusu miejsc światowego dziedzictwa. Obecnie w wiosce mieszka bardzo niewiele osób, ale ogólnie to miejsce, położone na wzgórzu górującym nad Adriatykiem, ma bardzo długą historię, sięgającą starożytności. Patrząc na mapę, może się wydawać, że wyspa Cres jest jeszcze dłuższa niż wspomniane 65 km i sięga aż tu. I kiedyś właściwie była to prawda, a jedna długa wyspa ciągnęła się na dystansie około 80 km w linii prostej. Ale zmieniło się to w starożytności, bo na przesmyku wąskim zaledwie na około 100 metrów Rzymianie przekopali kanał, który miał skrócić morskie podróże na niektórych trasach. Kanał co prawda był wąski i większe statki i tak musiały opływać wyspę, a w związku z tym znaczenie tego kanału nigdy nie było super kluczowe. Ale od tego czasu uznaje się już zazwyczaj istnienie dwóch osobnych wysp, czyli Cres oraz Loshin. Dziś nad wspomnianym kanałem w miejscowości Osor przerzucony jest most zwodzony, przez który biegnie droga łącząca wyspy, także można powiedzieć, że mimo wszystko, przynajmniej pod kątem transportowym, te dwie oddzielone od siebie niegdyś wyspy funkcjonują dzisiaj i tak jak jedna. Sam Loshin ma około 30 km długości i jest jeszcze cieńszy niż Cres, miejscami wąski zaledwie na 100-200 metrów. Przez całą wyspę biegnie grzbiet górski, którego najwyższe partie znajdują się na północy. Na wyspie mieszka około 10 tysięcy osób, z czego ponad 8 tysięcy w miasteczku Mali Loshin na południu, co czyni je najbardziej zaludnionym, pojedynczym miastem na obszarze wszystkich chorwackich wysp. W środkowej części Loshin znajduje się natomiast niewielkie lotnisko, jedno z niewielu lotnisk cywilnych położonych na chorwackich wyspach, chociaż zdaje się, że obecnie stałe połączenia do niego są zawieszone. Pomiędzy lotniskiem a wspomnianym miasteczkiem znajduje się długa zatoka, a w związku z tym północna i południowa część wyspy jest połączona tylko długim, wąskim przesmykiem. Także i tutaj w najwęższym miejscu przekopano kanał, ale co może trochę niekonsekwentne, o ile Loshin i Cres traktuje się dziś jako dwie osobne wyspy, tak południowa i północna część Loshin, choć również oddzielone od siebie, formalnie stanowią jedną wyspę. Co ciekawe, od czasu rozpadu Austro-Węgier do końca II wojny światowej wyspy Loshin i Cres wraz z innymi mniejszymi wysepkami oraz eksklawą wokół Zadaru należały nie do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a potem Jugosławii, tylko do Włoch. Kolejną dużą wyspą w tej okolicy jest wspomniany już Pag, czyli piąta największa wyspa na Morzu Adriatyckim. Pag ma około 60 km długości, ale miejscami jest bardzo wąski. Jego linia brzegowa liczy ponad 300 km. Jest to rekord pośród chorwackich wysp. Wyspa jest położona równolegle do wybrzeża kontynentalnej Chorwacji, a dokładnie do wspomnianego już pasma Velebit. Od stałego lądu oddziela ją długi na około 100 km kanał Velebit, który od strony północnej sięga aż w okolice wyspy Kirk. Właśnie gdzieś w tej okolicy przebiega północna granica Dalmacji. Niektóre źródła umiejscawiają ją na północ od wyspy Rab, inne na południe od wyspy Pag, chociaż najczęściej granica jest rysowana pomiędzy tymi wyspami. Innymi słowy, Pag uznawany jest zwykle za najbardziej na północ wysuniętą wyspę Dalmacji. Zgodnie z tym, co mówiłem o wietrze Bora, wschodnia część wyspy jest niemal pozbawiona roślinności i przypomina właściwie krajobraz księżycowy, tyle że położony nad morzem. W połowie wyspy znajduje się z tej strony spora zatoka o nazwie Paszki Zaliew, a nad nią położone jest miasteczko Pag z około 3000 mieszkańców i sporą liczbą zabytków. Z kolei na północy znajduje się Nowalia, inna spora miejscowość podobnej wielkości co Pag. Co ciekawe, historia tej wyspy związana jest m.in. z produkcją soli, którą pozyskiwano poprzez odparowanie wody morskiej i sól produkuje się tu w ten sposób w dużych ilościach do dziś. Słynny jest także ser z wyspy Pag, produkowany z owczego mleka. Wyjątkowy smak tego sera przypisuje się ziołom i trawie, które zjadają owce, oprószonej słonawą mgiełką przynoszoną przez wiatr wiejący od Velebitu. W pobliżu południowego krańca Pagu znajduje się wyspa Vir. Jest znacznie mniejsza od swojej sąsiadki, ma 10 km długości i populację liczącą około 3000 osób. Główna tutejsza osada nazywa się Vir, czyli tak samo jak wyspa, co jak pewnie już zauważyliście, jest niemal regułą na wielu chorwackich wyspach. Zarówno Pag, jak i Vir są połączone mostami ze stałym lądem, a w związku z tym, choć oczywiście nadal geograficznie są to wyspy, to jednak pod kątem komunikacyjnym przypominają raczej półwyspy, tak samo jak wspomniany już wcześniej Kirk. Dalej na zachód i w nieco większej odległości od kontynentu znajduje się jeszcze kilka wysp średniej wielkości. Warto tutaj wymienić chociażby Olip, Silbe, Premudę, Molat i Sestruń. Wszystkie te wyspy mają po około 10 km długości, a na każdej z nich mieszka na stałe niewielka populacja, licząca od kilkudziesięciu do maksymalnie 300 osób. Chociaż w sezonie turystycznym, tak jak na wielu innych chorwackich wyspach, liczba mieszkańców oczywiście wzrasta. Kolejne ciekawe wyspy znajdują się dalej na południe, w okolicy Zadaru, czyli piątego co do liczby mieszkańców miasta Chorwacji, i tworzą dość spory archipelag zadarski. Najbliżej Zadaru znajduje się wyspa Uglian, zamieszkana przez około 6 tysięcy osób. Jest długa na 22 km, szeroka na 3 i połączona mostem z wyspą Paszman, położoną dalej na południowy wschód. Kiedyś była to zresztą jedna długa wyspa, choć potem w najwęższym jej miejscu pojawiła się naturalna płycizna, którą można było przejść pieszo. Ale dopiero w wieku XIX wyspy Uglian i Paszman zostały rozdzielone na dobre poprzez przekopanie kanału. Paszman ma niemal identyczną długość co Uglian, choć wyspę tę zamieszkuje dwa razy mniej osób, to znaczy około 3000. Warto też zauważyć, że na obu tych wyspach wszystkie główne osady są położone na wschodnim wybrzeżu, czyli od strony stałego lądu, odległego w najwęższym miejscu od wyspy Paszman o niespełna 2 km. To właśnie tutaj, po drodze na stały ląd, można napotkać tę słynną, wyjątkową wyspę w kształcie serca, o której mówiłem na początku filmu. Formalnie nosi nazwę Galeśniak, chociaż potocznie jest nazywana oczywiście Wyspą Miłości lub Wyspą Zakochanych. Jej linia brzegowa, czyli tak jakby obwód serca, mierzy 1,5 km, a sama wyspa jest własnością prywatną i pozostaje niezamieszkana. Na zachód od wyspy Uglian znajduje się równoległa do niej wyspa Ish, długa na 12 km. Jest zamieszkana przez około 600 mieszkańców, którzy mieszkają w dwóch wioskach o nazwach Mali Ish i Veli Ish. Jeszcze dalej na zachód leży Długi Otok, czyli w tłumaczeniu Długa Wyspa. Nie jest to wprawdzie najdłuższa wyspa na Adriatyku, ale 45 km długości i tak robi wrażenie. Jest to siódma największa wyspa Chorwacji, chociaż od tych największych, jak Krk oraz Cres, jest już prawie czterokrotnie mniejsza. Nosi za to zaszczytny tytuł największej wyspy archipelagu zadarskiego i posiada nieco większą powierzchnię niż Paszman i Uglian łącznie. Podobnie jak wszystkie inne główne wyspy w tej okolicy, Długi Otok ułożony jest równolegle do kontynentu. Tu także wszystkie główne osady znajdują się na wschodnim wybrzeżu, a największą z nich jest Sali na południu. W sumie na wyspie mieszka około 2-3 tysięcy osób. Najciekawszym pod kątem przyrodniczym i krajobrazowym zakątkiem wyspy jest Park Przyrody Telaszczica, położony w jej południowej części. W głąb wyspy wcina się tutaj długa zatoka z kilkoma małymi wysepkami. Po wschodniej stronie zatoki wznoszą się odkryte wzgórza o skąpej roślinności, ale po stronie zachodniej, na długim półwyspie, roślinność jest już znacznie gęstsza. Istnieje tutaj lądowy przesmyk, wąski zaledwie na 200 metrów, a na zachodnim wybrzeżu znajdują się też strome klify, wysokie miejscami na ponad 100 metrów. Duże wrażenie robi też tutaj słone jezioro Mir, które wygląda tak, jakby za chwilę chciało się przelać w całości do morza. Jezioro to jest połączone z morzem podziemnymi kanałami i właśnie dlatego jego woda jest słona. Tuż obok Długiego Otoku, po południowej stronie, znajduje się archipelag Kornati, albo inaczej Kornaty. W jego skład wchodzi ponad 140 wysp, chociaż w zdecydowanej większości są to wyspy bezludne. Największą wyspą tego archipelagu jest wyspa Kornat, długa na 25 km, a od Długiego Otoku oddzielają ją tylko dwie wąskie cieśniny i mała wysepka pomiędzy nimi. W sumie jest to zaledwie nieco ponad 100 metrów wody. Gdyby nie to, mielibyśmy tutaj ląd długi na 70 km, a zatem dłuższy nawet od wyspy Cres. Warto tu przy okazji oddalić mapę i przyjrzeć się okolicy z szerszej perspektywy. Dalej na północ od wyspy Kornat i Długiego Otoku mamy kilka niewielkich wysp, a potem wspomniane już wyspy Loshin i Cres połączone mostem. Ten łańcuch wysp sięga aż okolic Istrii i Rijeki i liczy około 200 km długości. I chociaż pomiędzy tymi wyspami jest kilka cieśnin, to w zasadzie stanowi on taką drugą linię wybrzeża Chorwacji, równoległą do tego głównego wybrzeża kontynentalnego, lecz wysuniętą w morze. Dalej na zachód jest już otwarte Morze Adriatyckie, a jeszcze dalej wybrzeże Włoch. Ale wracając do wysp Kornati. Patrząc na mapę satelitarną i zdjęcia, łatwo zauważyć, że także i tu roślinność jest dość uboga. Ale tym razem jest to nie tyle wyłączny efekt wiatrów, co efekt działalności człowieka. Kiedyś Kornaty były pokryte lasami, ale co najmniej od czasów weneckich lasy te były intensywnie wycinane, m.in. w celu budowy statków. A potem erozja oraz nadmierny wypas owiec i kóz spowodowały trwałą zmianę krajobrazu tych wysp. Na południe od wyspy Kornat znajduje się mnóstwo niewielkich wysepek, rozłożonych gęsto tuż obok siebie i znanych łącznie jako Dolne Kornaty. Wraz z główną wyspą tworzą park narodowy, obejmujący w sumie 109 wysp. Jedną z nich jest na przykład Lewrnaka, długa na 3 km, a inną Lafsa, z wewnętrzną malowniczą zatoką, stanowiącą dla jachtów i łodzi schronienie przed wiatrem. Są tutaj także jeszcze mniejsze wysepki, takie jak płaski, okrągły Strzyżniak, położony tuż przy wybrzeżu głównej wyspy archipelagu. Zarówno Park Narodowy Kornati, jak i Park Telaszczyca są już wpisane na listę wstępną UNESCO. Na północ od wyspy Kornat leżą tak zwane Kornaty Górne, grupa kilkudziesięciu wysp leżących już poza Parkiem Narodowym. Największą z nich jest Żut, długa na 12 km i określana często mianem największej bezludnej wyspy Chorwacji, chociaż w sezonie działa tu jednak kilka obiektów i restauracji. Posuwając się dalej na południowy wschód, napotykamy kolejną grupę wysp, to znaczy archipelag szybenicki. Wyspy są tutaj mniejsze niż w archipelagu zadarskim, a największą z nich jest wyspa Murter, położona tuż obok stałego lądu. W najwęższym miejscu od kontynentu oddzielają kanał o szerokości zaledwie 30 metrów, a oba brzegi są połączone mostem zwodzonym w miasteczku Tisno. Wyspa jest długa na 11 km i mieści około 4000 mieszkańców, a w związku z tym jest określana zwykle jako najgęściej zaludniona spośród dużych i średnich wysp w Chorwacji. Na północy znajdują się gęsto zabudowane miasteczka Murter oraz Betina, a na południu jezera. Inną dość sporą wyspą archipelagu szybenickiego jest Żirje, położona dalej na południe. Ta wyspa również ma 11 km długości, ale w przeciwieństwie do Murter jest słabo zaludniona i liczy jedynie około 100 stałych mieszkańców. Południowa strona tej wyspy przez prawie pół wieku była dostępna jedynie dla armii jugosłowiańskiej. Trzecią istotną wyspą jest tutaj Zlarin, położona w pobliżu Szybenika i historycznie związana z uprawą winorośli. Ma 6 km długości i jest zamieszkana poza sezonem mniej więcej przez 300 osób. Wspomniane Murter, Żirje i Zlarin tworzą tak jakby wierzchołki trójkąta tego archipelagu, a jego wnętrze mieści jeszcze kolejne wysepki. Mniej więcej na samym środku kryje się natomiast jedna szczególna, wysepka Balienac, której kształt oraz wnętrze przywodzą na myśl odcisk palca z wyraźnymi liniami papilarnymi. W rzeczywistości jest to labirynt niskich kamiennych murów, wzniesionych w celach rolniczych do ochrony upraw przed wiatrem, głównie drzewek oliwnych i winorośli. Choć wyspa ma zaledwie 500 metrów długości, to łączna długość tych murów przekracza aż 23 km. Archipelag Szybenicki jest południowym krańcem długiego ciągu wysp, rozrzuconych na przestrzeni ponad 200 km od Istrii aż po środkową Dalmację. Kawałek dalej, pomiędzy Szybenikiem a miastem Trogir, leży górzysty półwysep, wychodzący już bezpośrednio na otwarte wody Adriatyku. Ale to tylko chwilowa przerwa, za którą istnieją kolejne dalmackie wyspiarskie skarby, którym zdecydowanie warto się przyjrzeć. Zacznijmy znów od północy, to znaczy od wyspy Ciowo, położonej w pobliżu Trogiru i Splitu i połączonej mostami ze stałym lądem. To właśnie Trogir stanowi niejako bramę dostępową dla wyspy i jeszcze całkiem niedawno jedyna droga na Ciowo wiodła właśnie przez środek tego miasta, a dokładnie przez jego historyczne centrum, położone na małej wysepce. Na szczęście kilka lat temu, nieco dalej na wschód, wybudowano jednak nowy, zwodzony most, łączący Ciowo bezpośrednio ze stałym lądem, co pozwoliło chociaż częściowo odciążyć ruch w centrum miasta. Trogir to miasto położone zarówno na kontynencie, jak i na wyspach, w tym także właśnie na wyspie Ciowo. Obszar zabudowany ciągnie się tutaj od mariny i mostu na północy, aż po drugą południową stronę wyspy. Inne osady są rozrzucone głównie na północnym wybrzeżu, a w sumie na wyspie mieszka około 6 tysięcy osób. Południowo-wschodnia część wyspy jest znacznie mniej zaludniona i, co ciekawe, także i tu można zobaczyć setki kamiennych murków, podobnych do tych z wyspy linii papilarnych. Chiyowa ma 15 km długości, a wschodni jej kraniec jest oddalony zaledwie o 3 km od Splitu, drugiego największego miasta Chorwacji. Kawałek dalej na południe położona jest Szolta, kolejna wyspa, prawie dwukrotnie większa od Chiyowo. Ma 19 km długości, niecałe 2000 mieszkańców i obfituje w wiele pięknych miejsc, w tym malownicze miasteczka oraz zatoki. Ale to, co najciekawsze w tej okolicy, leży kawałek dalej na wschód i nosi nazwę wyspy Bracz. Bracz ma 40 km długości, kilkanaście szerokości i jest to trzecia największa spośród chorwackich wysp i przy okazji największa wyspa Dalmacji. Na północy otaczają ją wody kanału Splickiego oraz kanału Bracz, a na południu kanału Hvar. Od wyspy Szolta oddziela ją ważna cieśnina, szeroka mniej więcej na 800 metrów i nosząca nazwę Bram Splitu, a to dlatego, że historycznie to przez nią przepływała spora część statków kierujących się do portu w Splicie. Na wyspie Bracz mieszka około 14 tysięcy osób, co sprawia, że jest to też trzecia, najbardziej zaludniona wyspa w Chorwacji. W przeszłości rolę stolicy wyspy pełniła Nerežišća, obecnie niewielka wieś. Jest to o tyle ciekawe, że ta osada położona jest nie na wybrzeżu, tylko we wnętrzu wyspy, co było związane z poważnym zagrożeniem ze strony piratów grasujących w tej okolicy. Za czasów austriackich w XIX wieku stolica wyspy została jednak przeniesiona do Supetaru na północnym wybrzeżu, który posiadał dobre morskie połączenie ze Splitem. Współcześnie jest to największe miasteczko na wyspie i mieszka tutaj około 3000 osób. Na północy istnieją także inne osady, takie jak Sutivan oraz Postira, liczące mniej więcej po 1000 mieszkańców. Ale na szczególną uwagę zasługuje z pewnością nieco większa Pučišća, położona kawałek dalej, na końcu wąskiej zatoki. Miasteczko jest znane z tradycji rzeźbiarskich i białego kamienia, bowiem w tej okolicy znajduje się duży kompleks kamieniołomów, eksploatowanych od wielu wieków. Wiele ciekawych budynków w mieście jest zbudowanych właśnie z tego lokalnego kamienia. Tutejszy kamień był zresztą znany już w czasach rzymskich i wykorzystany na przykład przy budowie pałacu Dioklecjana w Splicie. Według niektórych źródeł użyto go także do przebudowy Białego Domu w Waszyngtonie na początku XX wieku, choć inne źródła podają to w wątpliwość. Południe wyspy Bracz zdominowane jest przez góry i strome zbocza schodzące do morza. Znajduje się tutaj kilka ciekawych miejsc, na przykład pustelnia Blaca, założona w XVI wieku przez mnichów. Początkowo były to głównie niewielkie jaskinie wydrążone w skale, choć potem powstał tu cały kompleks klasztorny używany przez mnichów przez kilka stuleci. Pustelnia Blaca jest kolejnym chorwackim kandydatem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dalej na wschód znajduje się Smocza Jaskinia, nazywana tak ze względu na płaskorzeźbę przedstawiającą smoka, która została tu wyrzeźbiona prawdopodobnie w XV wieku przez jednego z mnichów. Najwyższym szczytem na wyspie Bracz jest Widowa Góra, wznosząca się na wysokość 780 metrów nad poziomem morza, co jest rekordem na obszarze chorwackich wysp, a także wszystkich wysp Morza Adriatyckiego. Można się tu dostać pieszo lub wjechać samochodem i podziwiać widoki na całą okolicę. U stóp tej góry i całego południowego pasma leży nadmorskie miasteczko Bol, liczące niecałe 2000 stałych mieszkańców. Nieco na zachód od miasta leży z kolei Cypel o nazwie Zlatni Rad, pełniący tak jakby rolę turystycznej i pocztówkowej wizytówki całej wyspy. Znajduje się tutaj popularna żwirowa plaża, bardzo zatłoczona w sezonie, choć trzeba przyznać, że robiąca wrażenie na zdjęciach lotniczych. To miejsce przypomina mi zresztą Cypel Rewski, położony nad Zatoką Puckią, o którym mówiłem w odcinku o Mewie i Rewie. Na południu wyspy, na małym płaskowyżu, powyżej Bol, znajduje się także niewielkie cywilne lotnisko. Po drugiej stronie kanału, na południe od Bracz, znajduje się wyspa Hvar, czwarta największa i czwarta najludniejsza wyspa Chorwacji, licząca około 11 tysięcy mieszkańców. Wyspa ma aż 68 km długości, czyli nawet więcej niż Cres, ale zaledwie kilka kilometrów szerokości. Na północnym wybrzeżu znajduje się spory półwysep, który ewidentnie przypomina mi jakieś sympatyczne zwierzę, choć może to wy podpowiecie mi jakie. Dodatkowo to zwierzę ma bardzo ciekawy i starożytny brzuch. Na końcu długiej zatoki znajduje się tutaj miasto o nazwie Stary Grad, czyli Stare Miasto. Jest to nazwa bardzo adekwatna, bo jest to najstarsze miejsce osadnictwa na wyspie, a także w całym regionie. Za czasów greckich osada leżąca w tym miejscu nosiła nazwę Pharos, potem była to rzymska Faria, a cząstka Far tych starożytnych nazw zachowała się właściwie do dziś we współczesnej słowiańskiej nazwie wyspy Hvar. Głównym powodem, dla którego w starożytności właśnie to miejsce na północy wyspy wybrano dla osadnictwa, był fakt istnienia sporej żyznej równiny położonej na wschód od zatoki. Ten obszar był wykorzystywany rolniczo co najmniej od 2,5 tysiąca lat, a całkiem możliwe, że nawet dłużej. W IV wieku przed naszą erą greccy koloniści podzielili go zresztą na kilkadziesiąt działek, które otoczyli kamiennymi murami. Te starożytne mury i związany z nimi układ pól zachowały się zresztą w dużej mierze do czasów współczesnych. Jako bezcenny przykład starożytnego greckiego systemu rolnictwa, jeden z najlepiej zachowanych w całym basenie Morza Śródziemnego, równina Stary Grad jest uznawana przez UNESCO za miejsce światowego dziedzictwa. Jest to zresztą do dziś największy obszar rolniczy na którejkolwiek z wysp Adriatyku i wciąż uprawia się tutaj m.in. oliwki i winogrona. Obecnie miasteczko Stary Grad liczy około 2000 mieszkańców. Jest oczywiście pełne zabytków, a jednym z najciekawszych jest dwór Petara Hektorowicza, XVI-wiecznego arystokraty, pisarza oraz poety. Dziś dwór położony jest w głębi miasta, choć kiedyś przed modyfikacją linii brzegowej znajdował się przy samym nabrzeżu. Budynek został wtedy ufortyfikowany, aby móc służyć jako schronienie w przypadku ataku na miasto od strony morza. Stary Grad pozostawał przez wieki najważniejszą osadą na wyspie, ale w wyniku ataków tureckich i rozbudowy portu na południowo-zachodnim wybrzeżu, z czasem rolę stolicy przejęło to, co dziś funkcjonuje jako miasto Hvar. W średniowieczu była to ważna baza morska Republiki Weneckiej, natomiast dziś jest to największe miasto na wyspie, liczące około 4000 mieszkańców. Za czasów weneckich miasto zostało otoczone murami miejskimi, które w kolejnych wiekach były rozbudowywane i zachowały się częściowo do dziś. Nad miastem górują też dwie fortece, tak zwana Twierdza Hiszpańska i Twierdza Napoleońska. Miasteczko Hvar jest położone nad kilkoma małymi zatoczkami i także jest pełne zabytków, takich jak liczne kościoły, pałac, arsenał czy historyczny teatr. Podobnie jak w przypadku wyspy Brać, najbardziej górzystą częścią wyspy Hvar jest strona południowa, zdominowana przez długie pasmo ciągnące się wzdłuż wybrzeża. Najwyższe wzniesienie przekracza 600 metrów nad poziomem morza. Zbocza schodzące do morza są strome i skaliste, a główna droga ze Starego Gradu do Hvaru przebiega przez tunel. Wyspa Hvar słynie też z winnic, a także z pól lawendowych, za sprawą których jest czasem nazywana Wyspą Lawendy. Naturalną osłoną dla portu Hvar są Wyspy Paklińskie, położone kawałek dalej na zachód. To archipelag kilkunastu niewielkich wysepek, z których najdłuższa, Sveti Klement, mierzy 6 km długości. Ma też bardzo ciekawy kształt, z mnóstwem półwyspów i małych zatoczek. Dalej na południowy zachód znajduje się wyspa Vis, licząca 17 km długości. Od Splitu dzieli ją już około 50 km i w związku z tym jest to najbardziej oddalona od kontynentu spośród tych wysp chorwackich, które mają dość sporą populację. Dziś mieszka tutaj około 4000 osób, czyli dwa razy mniej niż w latach 30. XX wieku. Większość z nich zamieszkuje dwie miejscowości położone nad zatokami wcinającymi się w wyspę: Komirze na zachodzie i Vis na wschodzie. Sporą część wyspy stanowią winnice. Poza tym są też oczywiście liczne wzgórza, wyższe na zachodzie i niższe na wschodzie, a także kilka jaskiń. Co ciekawe, w jednej z tych jaskiń w czasie II wojny światowej przez pewien czas ukrywał się Josip Broz Tito. Po wojnie na Wis istniała baza armii jugosłowiańskiej, a cała wyspa była niedostępna dla cudzoziemców przez prawie pół wieku. 4 kilometry dalej, na południowy zachód, znajduje się niewielka wysepka o nazwie Biszewo i o wymiarach 4 na 2 kilometry. Przed II wojną światową mieszkało tutaj kilkaset osób, ale obecnie Biszewo ma tylko kilkudziesięciu lub nawet kilkunastu stałych mieszkańców. Największą atrakcją wyspy jest tak zwana błękitna jaskinia, położona na wschodnim wybrzeżu. Można do niej wpłynąć niewielką łodzią i przy odpowiedniej pogodzie i porze dnia podziwiać niezwykły kolor wody, tak jakby świecącej się na niebiesko. Sekretem tego zjawiska jest to, że oprócz sztucznie poszerzonego wejścia dostępowego dla łodzi, błękitna jaskinia posiada też naturalne, szerokie wejście podwodne, położone dość płytko poniżej lustra wody. To właśnie tędy do środka dostaje się światło słoneczne, odbite od dna, co w sprzyjających warunkach daje przepiękny efekt kolorystyczny. Ale to nie jedyna ciekawa jaskinia na wyspie. Na przykład na południu znajduje się też jaskinia Medvidina z charakterystycznym wejściem i także ciekawą grą świateł. 50 km dalej na zachód, niemal na środku Morza Adriatyckiego, znajduje się kolejna ciekawa, bezludna wyspa o nazwie Jabuka, co po chorwacku oznacza jabłko. Właściwie jest to wielka, wysoka skała pochodzenia wulkanicznego, wystająca z morza na prawie 100 metrów. Według kilku źródeł, do których dotarłem, w pobliżu tej wyspy dochodzi do anomalii magnetycznych, a mówiąc potocznie, kompasy zaczynają wariować i nie wskazują ziemskiego bieguna magnetycznego, tylko zupełnie inne kierunki. Według tych samych źródeł, przyczyną takiego zachowania kompasów jest fakt, że skały tej wyspy zawierają dużo magnetytu, co wpływa lokalnie na pole magnetyczne, a w związku z tym wszystkim, żeglarze od dawna omijali tę wyspę jako zagrożenie dla nawigacji. Ale wracając bliżej wybrzeża. Posuwając się dalej na południowy wschód od wyspy Bracz oraz Chwar, natrafimy na półwysep Perieszac. Można łatwo pomylić go z wyspą, a to ze względu na jego rozmiar i kształt, podobne do wysp znajdujących się w okolicy, a także na jego wąskie połączenie z resztą stałego lądu. Wspominałem już o tym półwyspie w filmie o korytarzu Neum oraz nowo otwartym moście, pozwalającym ominąć terytorium Bośni i Hercegowiny w drodze do Dubrownika, a który to film bardzo polecam. Nas dzisiaj jednak o wiele bardziej interesuje to, co znajduje się nie na półwyspie, tylko po drugiej stronie wąskiej cieśniny, położonej tuż przy zachodniej części półwyspu. Chodzi tu oczywiście o wyspę Korczula, szóstą największą i drugą najludniejszą wyspę na Adriatyku, zaraz po wyspie Kyrk. Korczula jest rozciągnięta równoleżnikowo na dystansie 47 km i zamieszkuje ją około 16 tysięcy stałych mieszkańców. Jest oczywiście górzysta, jak większość chorwackich wysp. Na wschodnim jej krańcu leży miasteczko Korczula, otoczone wzgórzami i liczące około 3000 mieszkańców. Najstarsza część tego miasta znajduje się na małym półwyspie. Tu pośród wąskich uliczek można się natknąć na przykład na tak zwany dom Marco Polo, czyli dom uznawany często za miejsce narodzin słynnego podróżnika. W miasteczku jest także sporo innych zabytków, takich jak różne pałace, kościoły, katedra, mury obronne, bramy i baszty. Jest to kolejny chorwacki kandydat na listę UNESCO. Na wyspie istnieje też kilka innych miasteczek podobnej wielkości, na przykład Blato we wnętrzu wyspy i Vela Luka, położona na jej zachodnim krańcu w głębi zatoki. Kawałek na północ od tego miasta znajduje się też ciekawa jaskinia o nazwie Vela Spila, czy też może raczej skalna kopuła z dużymi otworami w sklepieniu. Jest to też ważne stanowisko archeologiczne ze śladami obecności człowieka sprzed co najmniej kilkunastu tysięcy lat. Korczula jest także pełna atrakcyjnych miejsc turystycznych. Na przykład na południowym wybrzeżu znajduje się niewielka miejscowość o nazwie Zawalatica, a wokół niej kilka pięknych zatoczek. 15 km na południe od Korczuli leży z kolei mniejsza wyspa Lastowo o wymiarach 10 na 5 km. Największa osada tej wyspy położona jest na północy i również nosi nazwę Lastowo. Jest położona na zboczach wzgórza, ale co dość niezwykłe, na zboczach opadających nie w stronę morza, jak większość nadmorskich miasteczek w Dalmacji, a w stronę wnętrza wyspy. Wzgórza pokrywają zresztą w zasadzie całą tę wyspę, a ponad połowę jej powierzchni porasta las. W przeszłości wyspa Lastowo przez kilkaset lat należała do Republiki Raguzy, czyli używając współczesnych nazw tej ze stolicą w Dubrowniku. Pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową należała z kolei nie do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, a potem Jugosławii, tylko do Włoch, podobnie jak wspomniane już miasto Zadar i wyspy w pobliżu Istrii. Po II wojnie światowej także i ona została uznana za obszar wojskowy i przez prawie pół wieku była w zasadzie niedostępna dla obcokrajowców. W tym czasie populacja tej wyspy systematycznie spadała, od prawie 2000 osób w latach 40. do około 800 mieszkających tutaj obecnie. Co ciekawe, według niektórych źródeł wyspa jest podejrzanie mocno związana z liczbą 46. Istnieje tutaj rzekomo 46 wzgórz, 46 kościołów oraz 46 pól uprawnych. Ponadto wyspa ma 46 km kwadratowych powierzchni, 46 km linii brzegowej, a w skład całego archipelagu wokół niej wchodzi 46 wysp. Oczywiście pewnie w dużej mierze to wszystko jest naciągane, ale i tak sympatycznie ciekawe. Na zachodzie wyspa Lastowo jest połączona mostem z mniejszą wysepką o nazwie Preżba. Wokół znajduje się także kilkadziesiąt mniejszych wysepek, a całość ma status parku przyrody, czyli takiego chorwackiego parku krajobrazowego. Dalej na wschód znajduje się wyspa Mljet, ustawiona równolegle do półwyspu Pelješac. Ma 37 km długości, mniej więcej 3 szerokości, jest to najbardziej wysunięta na południe spośród największych chorwackich wysp. Jest oddalona od Dubrovnika o mniej niż 30 km i niegdyś także i ona należała do Republiki Raguzy. Dziś wyspę Mljet zamieszkuje około 1000 mieszkańców, co również stanowi poważny spadek w porównaniu z połową XX wieku. Około 3/4 wyspy zajmują lasy i w związku z tym jest nazywana czasami najbardziej zieloną wyspą na Adriatyku. Zachodnią część wyspy zajmuje Park Narodowy Mljet, trzeci wyspiarski park narodowy Chorwacji. W jego granicach znajdują się m.in. dwa słonowodne jeziora, nazywane Małym Jeziorem i Wielkim Jeziorem, a także Zatoka Solina. Kiedyś były to zresztą jeziora słodkowodne, ale obecnie są połączone ze sobą i z morzem wąskimi kanałami, co wyraźnie zmieniło ich charakter. Na Wielkim Jeziorze znajduje się wyspa Najświętszej Maryi Panny z klasztorem benedyktynów z XII wieku, czyli innymi słowy jest to ciekawa wyspa na wyspie. Pomiędzy wyspą Mljet, półwyspem Pelješac a Dubrovnikiem znajdują się jeszcze wyspy Elafickie, czyli grupa 13 niedużych wysp, wśród których dominują 4. Po stronie zachodniej są to Jaklian, cienka, długa na 5 km i obecnie niezamieszkana, a także Šipan, długa na 9 km, największa wyspa tego archipelagu. W czasach świetności Republiki Raguzy wyspa ta miała duże gospodarcze i strategiczne znaczenie i budowano tutaj m.in. statki dla floty handlowej tej republiki. Kiedyś mieszkało tu kilka tysięcy osób, choć dzisiaj niespełna pół tysiąca. Dalej na wschód leży Loput, znana z piaszczystych plaż. Tu także mieszkało niegdyś kilka tysięcy osób, a dzisiaj niecałe 300. Wciąż można tu jednak zobaczyć sporo zabytków, a w tym ufortyfikowany klasztor franciszkanów. Najbliżej Dubrovnika położona jest natomiast wyspa Koločep, zamieszkana przez 150 osób. Kilka niewielkich wysp znajduje się także po drugiej stronie tego miasta. Na przykład wysepka Lokrum, nazywana Ogrodem Dubrovnika i położona zaledwie 600 metrów na południowy wschód od Starego Miasta. Lokrum ma 1,5 km długości, jest mocno zalesiona i stanowi rezerwat przyrody. Można się tu dostać promem z portu w Dubrovniku i odwiedzić na przykład ogród botaniczny, ścieżki spacerowe, twierdze z czasów napoleońskich i dość dobrze zachowane pozostałości klasztoru benedyktynów. Podobnie jak w innych miejscach, w Dubrowniku i okolicach, także i na tej wyspie kręcono niektóre sceny serialu Gra o Tron. Dalej na południowy wschód leży jeszcze kilka innych, mniejszych wysepek, a potem jest już granica z Czarnogórą. Ale to wcale nie te wysepki są najbardziej na południe wysuniętymi wyspami w Chorwacji. By takie znaleźć, musimy się przenieść na środek Morza Adriatyckiego. 150 km na zachód od Dubrownika, 65 km od Korczuli i zaledwie 50 km od wybrzeża włoskiego. Znajduje się tu niepozorny archipelag Pelagruża, składający się z kilkunastu niewielkich wysp. W przeszłości należał m.in. do Królestwa Obojga Sycylii, Austro-Węgier i Włoch, a teraz należy do Chorwacji. Największą wyspą tego archipelagu jest Vela Pelagruża, długa na 1,5 km. Tuż obok jest jeszcze Mala Pelagruża, natomiast 6 km dalej na południowy wschód z morza wystaje niewielka, niezamieszkana wysepka, a właściwie skała o nazwie Galiula. I to właśnie ona stanowi najbardziej na południe wysuniętą wyspę i jednocześnie punkt całej Chorwacji. Wielkie dzięki za oglądanie do końca. Gdyby ktoś z Was miał ochotę zostać patronem tego kanału, to będę niesamowicie wdzięczny. Dziękuję bardzo, bardzo mocno wszystkim tym, którzy już się na to zdecydowali. Polecam także dwa inne odcinki o Chorwacji, o korytarzu Neum i Chorwację na mapie. To pewnie jeszcze nie koniec chorwackich tematów na tym kanale, choć prawdopodobnie zrobię w tej serii teraz dłuższą przerwę. Bardzo zachęcam do oglądania starszych odcinków na kanale Świat Wciąga, bo w znakomitej większości są aktualne tak samo dziś, jak i w dniu ich premiery. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.